Witam serdecznie, kochane braterstwo. Chciałem przekazać pozdrowienia od mojego macierzystego zboru z Poznania. Tradycyjnie nazywamy go zborem na Krańcowej, chociaż już przenieśliśmy się z ulicy Krańcowej, jesteśmy teraz na ulicy Grunwaldzkiej, ale tak już to zostało, także chciałem przekazać braterstwu pozdrowienia. Mówiliśmy o tym, że wyjeżdżamy. Bracia prosili, żeby przekazać swoją braterską miłość tutaj dla was wszystkich, co też czynię. Kochane braterstwo, tak się tu składa, że nie ma tego momentu zaskoczenia, czyli tematu, o którym będę mówił, ponieważ ten sprzęt troszeczkę nas tutaj pokonał dzisiaj. Nie jest ten obraz wycentrowany, jest mniejszy niż byśmy sobie tego życzyli. Mam nadzieję, że te osoby, które nie będą z tyłu widziały, to będą przynajmniej słyszały to, co się odczytuje. Prawdziwa rodzina. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o prawdziwej rodzinie. I temat ten ma swoje korzenie w fragmencie modlitwy pańskiej. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wiersz 9 mówi, a wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Zanim przejdę do tematu prawdziwej rodziny, chciałbym powiedzieć, braterstwo, o czymś, co od pewnego czasu zauważam i co uważam jest wspaniałą rzeczą, którą Bóg dał nam w rozmowach z ludźmi niewierzącymi. Tym czymś jest modlitwa pańska. Modlitwa Ojcze Nasz jest chyba znana przez wszystkich chrześcijan, czy zaangażowanych, czy niezaangażowanych, czy praktykujących, czy niepraktykujących. I chyba nie ma chrześcijanina, który by nie znał tego fragmentu Słowa Bożego. I myślę, że może to być nawet tak, że to jest jedyny fragment Słowa Bożego, który ludzie znają na pamięć. Nie wiem, czy macie podobne spostrzeżenia, ale kiedy rozmawiam z ludźmi i jakiś fragment Słowa Bożego mówię, który mi się wydaje dość znany, że tak Bóg umiłował świat, i patrzę na nich, czy oni pokiwają głowami, to nie, ale kiedy zaczynam mówić jakiś fragment z modlitwy pańskiej, to oni kiwają głowami, że znają ten fragment i często potrafią go dokończyć. Dlaczego uważam, że modlitwa pańska jest czymś, co Bóg dał nam jako taki klejnot, jako coś bezcennego w rozmowach z ludźmi niewierzącymi, ale także nam dał jako wierzącym, żebyśmy mieli ułatwioną sprawę, bo pewne rzeczy... Modlitwa pańska pewne rzeczy pozwala zobaczyć od razu. To jest taki fragment Słowa Bożego, który ludzie znają, ale w ogóle nie rozumieją. Oni nie starają się tego zrozumieć, bo nikt ich nigdy do tego nie zachęcał, ani nie rozumieją treści wypowiadanych przez siebie. Tak jest na przykład z tym fragmentem odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Tak jak wspominałem, prowadzę spotkania chrześcijańskie w areszcie śledczym w Poznaniu. I oni ten fragment znają. Kiedy ja mówię ten fragment, to oni kiwają głowami, że go znają, ale potem, kiedy pytam, czy rzeczywiście oni wybaczają tym ludziom, co do których mają jakąś złość, nienawiść, złe uczucia, chęć zemsty, bo jeżeli ktoś ich skrzywdził, to oni siedząc latami pielęgnują, bardzo często tak jest, że pielęgnują w sobie uczucie zemsty i już wiedzą, co tam będą robić, jak wyjdą, w jaki sposób tam się pomszczą. To kiedy mówię ten fragment, że jednocześnie, kiedy oni nie wybaczają swoim, czy zdają sobie sprawę z tego, że modląc się tymi słowami, mówią do Boga, żeby im nie wybaczał. Bo skoro mają wybaczać tak, jak oni wybaczają swoim winowajcom, a oni swoim winowajcom nie wybaczają, nie zamierzają tego zrobić, to tak samo jakby się modlili, Boże, mi też nie wybaczaj, bo ja też nie wybaczam innym. I otwierają im się oczy na ten fragment Słowa Bożego. Ten fragment Słowa Bożego otwiera oczy na mnóstwo braterstwo tematów. Na przykład przyjdź królestwo Twoje, czyli Bóg teraz nie króluje, ma dopiero przyjść Jego królestwo, ma dopiero objąć rządy nad każdym narodem, nad całym światem, a teraz rządzi szatan, który tak naprawdę depta ludzi, chce ich upadlać i chce, żeby byli w uzależnieniach, żeby marnowali swoje życie, siedząc zamknięci w małych dusznych celach z ludźmi, którzy bez przerwy używają plugawego języka, i to mu sprawia przyjemność, że tych ludzi w ten sposób traktuje, czy tak są traktowani. Natomiast tych rzeczy w modlitwie pańskiej jest znacznie więcej. Jeżeli kiedyś zaczniecie się zastanawiać nad każdym zdaniem tej modlitwy, chociażby chleba naszego powszedniego, to znaczy, że jeżeli możemy prosić o coś takiego jak pożywienie, które potrzebujemy do przeżycia, to może możemy też prosić o inne rzeczy, o swoich współmałżonków, o swoje dzieci, o nasze rodziny, o sprawy, które gdzieś tam są ciężarem na naszym sercu i z którymi nie możemy sobie poradzić. Może tak właśnie jest, skoro Jezus nawet zachęcał, żeby się modlić o chleb powszedni. I tej głębi jest znacznie więcej. Nie będę się teraz rozwodził, można by do tego tutaj cały wykład na to przeznaczyć, ale ten fragment modlitwy pańskiej Ojcze Nasz formatuje nam wszystko, co dotyczy organizacji ludu Bożego, naszych wzajemnych relacji i naszego funkcjonowania tutaj na ziemi jako społeczność, jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Tym słowem Ojcze Nasz. To jest pierwsze wyrażenie, które się znajduje w tej modlitwie, a zatem tak sobie wymyśliłem, bo to jest coś, nad czym ja sobie myślałem i chciałem się z wami podzielić, że skoro jest pierwsze, to jest najważniejsze, że na to trzeba szczególnie zwrócić uwagę i powiedzieć sobie, że skoro Bóg chce, aby mówić do Niego Ojcze, to musi to być ważne i muszą z tego płynąć ciekawe i głębokie wnioski, które będą ustalały tutaj nasze funkcjonowanie jako chrześcijan, jako naśladowców Jezusa Chrystusa. I teraz pierwsze pytanie, braterstwo, które chciałem wam zadać, to czy to wyrażenie Ojcze do Boga można traktować dosłownie, czy to jest raczej jakaś przenośnia, czy symbol na to, że Bóg jest kimś w rodzaju Ojca, że nie jest rzeczywiście Ojcem, ale kimś w rodzaju Ojca, kogo można przyrównać do Ojca, czy rzeczywiście myślimy o Bogu jako o Ojcu rzeczywistym? To jest rzeczywistość czy przenośnia? Rzeczywistość, bo teraz mówicie, że to jest rzeczywistość. Tak, ja też tak myślę, że to jest rzeczywistość. Dlatego ten tytuł jest prawdziwa rodzina, bo już doszliśmy z modlitwy pańskiej, że mamy prawdziwego, rzeczywistego Ojca w niebie. Czy ktoś się nie zgadza? Myśli, że jest to przenośnia? Bo ja mam od razu kontrargument, braterstwo. Więc jeżeli ktoś, to może lekko podnieść rękę, żeby może użyć tego kontrargumentu. Kontrargument jest taki, że wszystkie inne rzeczy w modlitwie pańskiej są rzeczywiste. Że królestwo, które ma przyjść, że ma się dziać wola Boża i tak dalej. Każda z tych rzeczy w modlitwie pańskiej, o której mówimy, jest rzeczywista, nie jest traktowana przez nas jako przenośnia. Na jej podstawie można, tak jak na tym chlebie powszednim, można budować zrozumienie głębszych rzeczy, ale dotyczą one rzeczywistych rzeczy, w związku z tym Bóg chce, aby traktować go jako rzeczywistego Ojca. To doprowadza nas, braterstwo, do wniosku, że wszyscy naśladowcy Jezusa mają wspólnego Ojca. Bo skoro mamy się modlić Ojcze Nasz, a nie Ojcze Mój, to nie jest tak, że ten Ojciec z niebie jest tylko mój. Ale Jezus chciał, żebyśmy się modlili razem, jako społeczność, że Ojcze Nasz. Mówimy do jednej osoby, do wszechpotężnego Boga w niebie. Skoro mówimy Ojcze Nasz, to znaczy, że uważamy, że mamy wszyscy wspólnego Ojca. A jaki to jest, drodzy braterstwo, jaki wniosek z tego można wyciągnąć? Jeżeli mamy wspólnego Ojca, to kim my jesteśmy?
Dziećmi.
A między sobą? Rodzeństwem. Jesteśmy rodzeństwem. Rzeczywistym czy symbolicznym?
Duchowo
rzeczywistym, na poziomie duchowym rzeczywistym rodzeństwem. Właśnie, braterstwo. Stąd ten temat, prawdziwa rodzina, dlatego że chciałbym, żebyście dzisiaj po tym wykładzie mieli takie poczucie, że jeżeli mówicie, że mam rodzinę i w waszej głowie wyświetlają się wasi członkowie, z którymi jesteście spokrewnieni według krwi, to żebyście po tym wykładzie poszerzyli trochę to i mówiąc o swojej rodzinie, żebyście pomyśleli trochę szerzej o nas wszystkich, którzy tutaj się spotykamy, z innymi braćmi, z którymi się spotykacie na szerszej płaszczyźnie, a co więcej, może komuś się to nie podobać, co powiem, ale z innymi wierzącymi, z różnych innych społeczności, tak jak brat Adam wczoraj powiedział, jeżeli rzeczywiście są pobożnymi ludźmi, dla których Słowo Boże jest czymś, jest drogowskazem, czymś ważnym, czymś, co stanowi o całym ich życiu, kiedy oni oddają swoje życie Bogu Jezusowi Chrystusowi i żyją według Słowa Bożego i są posłuszni Słowu Bożemu, to rzeczywiście są naszym rodzeństwem. Ale czy z tego wypływa jakiś wniosek, że musimy w naszej głowie przełamać jakąś barierę i powiedzieć, nie mam tylko rodziny cielesnej, ale mam rodzinę duchową, mam drugą jeszcze rodzinę, która jest równie prawdziwa jak ta rodzina cielesna. Myślę, że w trakcie dzisiejszego wykładu. Postaram się to udowodnić, natomiast to, co z tego wniosku, co z tego wyrażenia, które tutaj widzicie, że wszyscy naśladowcy Jezusa mają wspólnego Ojca, płynie to, że jesteśmy rodzeństwem, jesteśmy prawdziwym, na poziomie duchowym, prawdziwym rodzeństwem. To ma swoje konsekwencje. Chrześcijanie, naśladowcy Jezusa, mają stworzyć prawdziwą rodzinę. Mamy dwa fragmenty Słowa Bożego. List apostoła Pawła do Efezjan, 2 rozdział, wiersz 19. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Domownikami. To jest bardzo dobre słowo, braterstwo. Zaraz je omówię. I drugi fragment z listu do Galacjan, 6 rozdział, wiersz 10. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I wiecie, czym różni się gość od domownika? Że domownik czuje się zupełnie swobodnie. Nie zakłada garnituru, nie zakłada krawata. Mówi, teraz idę się przywitać z moim dzieckiem czy z moją żoną. To dzień dobry, droga żono, jak ci się dzisiaj spało? Czuje się swobodnie. Wyjdzie sobie w piżamce, tak jak my sobie dzisiaj chodziliśmy tutaj, prawie jak domownicy. No bo skoro jesteśmy rodziną, rodzeństwem, no to czuliśmy się u braterstwa Piętków jak domownicy. Chodziliśmy sobie w piżamce. Mój syn szczególnie długo chodził w piżamce, prawie do samego końca, kiedy się trzeba było już ubrać do wyjścia do zboru, bo tak lubi. I tak domownicy funkcjonują. Domownicy funkcjonują w swoim domu swobodnie. Nie ma barier. Nie traktują się jak obcy na dystans, zachowując jakieś konwenanse, ale jesteśmy swobodni. Mówimy sobie o wszystkim. Zdarza się, że się przemówimy, że mamy inne zdanie, no to każdy rozsądny mężczyzna oczywiście ustąpi wtedy, żeby było w domu. Oczywiście tutaj braterstwo specjalnie mówię tak, jak nie powinno być, bo przecież każdy prawdziwy mężczyzna wie, że Bóg w jego ręce położył bycie głową rodziny, ale cała sztuka braterstwo zapanować nad swoją współmałżonką i to jest coś, czego musimy się uczyć, ale generalnie każdą sprawę można rozwiązać, każdą sprawę można porozmawiać, znaleźć kompromis. To, co z tych dwóch fragmentów Słowa Bożego możemy, braterstwo, zobaczyć, to jest to, że jesteśmy domownikami Boga, że jesteśmy w domu naszego Ojca, który jest głową tego domu i to On narzuca sposób zachowywania się w tym domu, tak jak ja narzucam sposób zachowywania się w moim domu, kiedy moje dzieci robią coś, co mi się nie za bardzo podoba, co oceniam za taką rzecz, że warto zwrócić uwagę, to narażam się moim dzieciom, które już w zasadzie nie są dziećmi, mają 18-22 lata, ale jeszcze próbuję coś ich tam ukształtować troszeczkę i nakierować w jakiś tam kierunku, ale muszę to robić bardzo delikatnie, z wyczuciem, bo już miałem zacytowany tekst, żeby rodzice nie doprowadzali do gniewu swoich dzieci, żeby nie rozgoryczali swoich dzieci, no i na to trzeba zwrócić uwagę. Ale w domu naszego niebiańskiego Ojca, Boga Wszechmogącego, słuchamy Jego wskazówek i chcemy się stosować do praw, które On narzucił. One są dobre. Tak jak ja nieraz mówię moim dzieciom, żeby nie siedziały tyle przy tych komórkach na Facebooku, czy tam nie jakieś tam gier nie uruchamiały. To jest dla nich dobre. One to w końcu ocenią. Na razie może im się to nie podobać, bo może im się wydawać, że zabieram im coś przyjemnego. Ale z czasem, gdy będą mieli swoje dzieci, też będą czuwali, dbali o to, żeby te dzieci też nie za bardzo wciągały się w jakieś inne rzeczy. A więc tak, mamy dom, w którym jest ojciec i jest rodzeństwo, ale żyjemy tutaj na ziemi, braterstwo. I mamy do czynienia z sytuacją, że ojciec jest w niebie. Rodzina jest jakby rozdzielona. Ojciec nie przebywa w tym samym miejscu, co my. My jesteśmy tutaj osobami cielesnymi. Mamy siebie, mamy rodzeństwo. No i wypadałoby, żeby w takim domu była matka. Ojciec zarządza swoim domem w sposób duchowy z góry, natomiast matka jest tutaj z nami. Nie będę tłumaczył tego, co tłumaczą Mormoni, że Bóg w niebie ma swoją żonę, która płodzi dzieci. Każdy człowiek, który rodzi się na ziemi, według rozumienia Mormonów, to jest najpierw urodzony przez tą żonę Boga w niebie, a potem rodzi się jako człowiek na ziemi, bo uważam, że jest to zupełną bzdurą. przy takim przyroście naturalnym, jaki mamy, to tam w niebie musiałaby tylko cały poród za porodem iść, bo niczym innym by się tam żona Boga nie zajmowała. Nie tak my rozumiemy Słowo Boże. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wiersze od 46 do 50 mówią tak o Jezusie. Gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia Jego stanęli na dworze, chcąc z Nim mówić. I rzekł mu ktoś, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział. Któż jest moją matką i kto to bracia moi? Jezus mówi, to, kto jest moją matką, a kto braćmi? O co tutaj, o kim ty mówisz? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I to jest ciekawe. Słyszeliśmy wczoraj wykład, część z nas słyszała wykład brata Adama, który mówił właśnie o tym prawdziwym uczniostwie, o tym, którzy, tak jak jest tutaj napisane, każdy, kto czyni wolę Ojca mojego, byśmy powiedzieli, jest naszym bratem i naszą siostrą, czyli jesteśmy rodzeństwem. My, wierzący, żyjący według Słowa Bożego, postępujący według woli Ojca, jesteśmy rodzeństwem, ale matką. I ten element wymaga tutaj uściślenia. Zobaczcie, braterstwo, list do Galacjan, 4 rozdział, werset 19, 22, 24, 26. Apostoł Paweł mówi tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę. O, to już mamy matkę, która rodzi. Czyli możemy powiedzieć, apostoł Paweł był matką, tak? Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry, Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. I przeskakujemy do wiersza 26. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest naszą matką. Apostoł Paweł mówi tak, ja jestem waszą matką, bo ja was rodzę i przymierze jest waszą matką, bo was rodzi. I o co chodzi, braterstwo? Jak to można pogodzić? Kto jest tak naprawdę w końcu naszą matką? Ojca mamy w niebie, a matką jest kto? Braterstwo, matka to jest ta, która rodzi i rozwija swoje dzieci. Jeżeli przydarzyło wam się kiedyś w życiu, że przez wasze głoszenie Ewangelii ktoś nagle zaczął słyszeć, co Bóg do niego mówi, odpowiedział pozytywnie na mówienie, na wasze głoszenie Jezusa Chrystusa i zaczął rozwijać się i rosnąć duchowo jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, a wy się z nim spotykaliście i karmiliście go i pomagaliście w rozwoju, podlewaliście, z innego punktu widzenia jest powiedziane, że ktoś zasiewa słowo, ktoś inny podlewa, ale Bóg daje wzrost. Ale wy podlewaliście, byliście tak jak matka, która dba o swoje dziecko. Jak się dziecko urodzi, to najbardziej matka się kręci wokół dziecka. Przywija, karmi. Ja też bardzo dużo pomagałem przy moich dzieciach. Nawet uczyłem moją żonę, jak składać pieluszkę tetrową, bo się położona parła, że trzeba tetrowe stosować, nie wolno pampersów. I ja umiałem lepiej to zrobić. Jak żona założyła, to zaraz spadła ta pieluszka, a ja jej tłumaczyłem, jak to zrobić. Ale przeważnie to mama zajmuje się dzieckiem i nawet jak to dziecko już jest takie, to mamusia jeszcze tutaj nie zapomni kanapeczki, a przyjadę po ciebie, odwiozę cię i tak dalej. To jest nasze życie. Pewnie tak w waszych rodzinach też jest. I wtedy, kiedy braterstwo, wy działacie jako osoby, które zapoczątkowują duchowe życie, zapoczątkowują nowego chrześcijanina, nowe dziecko Boże, kiedy głosicie komuś słowo i kiedy kogoś rozwijacie, dbacie o niego, tak jakbyście sobie, tak naprawdę, kiedy się ktoś nawraca, wy weźmiecie go pod opiekę, tak jakbyście mieli dziecko pod swoją opieką. On wymaga opieki, wymaga, żeby zadzwonić, żeby się z nim spotkać, żeby porozmawiać. Ludzie, którzy przychodzą ze świata, mają mnóstwo problemów. Są tak przez diabła umoczeni w różne rzeczy, że musimy powoli to wszystko im pomagać, wychodzić z tych problemów. I to jest taki trud trochę jak matki, która się opiekuje swoimi dziećmi. I tak ma być, braterstwo. I my jesteśmy tymi, którzy pełnią wolę Bożą. Jesteśmy my, czyli wzajemnie bracia i siostry, a niektórzy, którym Bóg dał taki przywilej, są duchowymi matkami. I oni są pokazani jako przymierze, jako symboliczna żona Boga, Bo przecież przymierze to są pewne obietnice, ale też pewne prawa, pewne zarządzenia, wszystko to, co trzeba spełnić, żeby odpowiadać wymaganiom Bożym, tak jak Żydzi musieli tam jakieś zwierzątka zabijać, budować, coś tam tworzyć i tak dalej. Wtedy dopiero wywiązywali się ze swojego przymierza i byli w pełni dziećmi Bożymi. Tak samo my musimy pewne rzeczy spełniać. I przymierze obejmuje sobie obietnice, czyli na przykład otrzymamy życie wieczne w Królestwie Bożym, ale musimy spełnić pewne warunki. I matka, która nas rozwija, te osoby zwierzęce, które nas karmią, które nas instruują, które nas uczą Słowa Bożego, Bożego postępowania i czynią z nas ludzi wierzących, są naszą matką. Także jeżeli tu są takie osoby, to niech każdy sobie odpowie na pytanie, czy jestem, czy byłem może kiedyś matką dla kogoś wierzącego, albo może chce być i wtedy trzeba się o to pomodlić i prosić Boga, że chce być taką osobą, która będzie również matką. I wtedy, kiedy braterstwo się czyta, kiedy czyta się to, co Jezus powiedział, któż jest moją matką? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim powiedział, oto matka moja i bracia moi, ktokolwiek czyni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. I mamy pełną rodzinę już. Jest matka, chociaż jej tak nie widać na pierwszy rzut oka, bo to są poszczególne osoby. Jest ojciec w niebie i jesteśmy my, prawdziwe rodzeństwo. Rodzeństwo w rodzinie ma równe prawa. Nie ma hierarchii. Oczywiście zawsze starszy brat chce panować nad młodszym. Ja tego doświadczyłem. Mam starszego brata. Pewnie niektórzy z was go znają. Grzegorza Nowaka. On zawsze mnie źle traktował. Zawsze musiałem robić to, co on chciał. Zawsze mi mówił, co mam robić i mnie zawsze tak traktował, bo taką miał osobowość, co mi się też bardzo nie podobało. Miałem osobowość, jak mi moja mama tłumaczyła, że ja chciałem nad nim panować, kiedy byłem zupełnie mały i on też tego sobie nie życzył. A że był starszy i silniejszy, no to mu się to udawało. Ale w rodzinie Bożej, w prawdziwej Bożej rodzinie nie ma hierarchii, nie ma brata najstarszego, młodszego, jeszcze młodszego i najmłodszego, który już jest takim służącym, który służy tym wszystkim, czyści im buty i ściele ich łóżka, ale wszyscy jesteśmy braćmi. Jezus na ten temat powiedział tak, Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, wiersze od 8 do 11. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. Największy w swoim mniemaniu, czy rzeczywiście największy? Największy, taki, który ma talenty, który ma doświadczenie, który ma coś do powiedzenia, który może pomóc, to ten niech wam najwięcej służy. A wy wszyscy jesteście równi. I to, co powiedziałem, modlitwa pańska, mówiąca, że mamy Boga w niebie, Ojca w niebie, formatuje nam nasze funkcjonowanie jako społeczności. Ponieważ jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, jesteśmy rodzeństwem i mamy być wszyscy na tym samym poziomie. Nie może jakiś brat powiedzieć, a ja jestem może największy, bo mam 20 centymetrów i ważę 120 kilo, ja będę tutaj według was najważniejszy, ja będę waszym wodzem, ja wam tu będę rządził, a wy wszyscy będziecie mi posłuszni. Nie ma czegoś takiego. Jezus powiedział, wszyscy jesteście braćmi. Nie nazywajcie siebie rabbi, nie nazywajcie siebie swoimi ojcami, nie nazywajcie się przewodnikami, nie stosujcie żadnych nazw, które by kogoś z was wyróżniały. Jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie. Rodzeństwo jest na tym samym poziomie. I tak ta rodzina ma funkcjonować. Ktokolwiek chce panować, a kto tak naprawdę panuje nad zborem, nad społecznością? Kogo my mamy jako naszego wodza i naszego króla? Chrystusa. Mamy Chrystusa. Jak ktoś się próbuje wcisnąć braterstwo między wierzących a Jezusa i powie, o ja mam kontakt z Jezusem i rękę na ramieniu położył, albo jeszcze coś innego, tam jakieś upoważnienie mam, ja tutaj troszkę porządzę, to jest uzurpatorem. Pismo Święte mówi, że my wszyscy jesteśmy braćmi. Nie ma w rodzinie nikogo takiego, kto mógłby się, z jednym wyjątkiem, o którym będę mówił, kto by mógł się wynieść i postawić powyżej pozostałego rodzeństwa. Tu taka dygresja, braterstwo, żebyśmy nie mieli za dobrego mniemania o sobie. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersz 11 mówi tak. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu o Jezusie mówi, nie wstydzi się nazywać ich braćmi. To jest takie dziwne. Nie? Bo to, że Jezus jest Synem Bożym, jest dzieckiem Bożym, rzeczywistym, prawdziwym dzieckiem, synem. I mógł mówić Ojcze, ale mówi, wy też mówcie Ojcze, bo wy też jesteście moim rodzeństwem. Ja się nie wstydzę was nazywać swoim rodzeństwem. Rozumiecie to braterstwo? O co tu chodzi? Że Jezus nie wstydzi się nas nazywać swoimi braćmi? To jest takie, to jest trochę smutne, ale to daje do myślenia, to jest takie orzeźwiające, to jest takie odświeżające. Bo jak ja bym miał brata, który by chodził w łachmanach, spał gdzieś w Melinie, pijany chodziłby, ludziom ubliżał po ulicy, to jakbym szedł z kimś z was, to bym nie powiedział, o, mój brat, to jest mój brat. Tylko bym się wstydził, bym powiedział, o, chodźmy tutaj, tą drogą pójdziemy, tam chodzi, tamtą, to może go spotkamy, jeszcze będzie wstyd, nie? A Jezus nie wstydzi się nas nazywać swoimi braćmi. Nie jesteśmy tacy cudowni w oczach Jezusa Chrystusa. Zresztą Jezus powiedział tak, że jeżeli tam was dziecko prosi o chleb, czy dacie mu kamień i tak dalej, a potem mówi, jeżeli wy będąc złymi umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, pamiętacie ten fragment? Czyli Jezus uważa nas za złych tak naprawdę, że tak z natury jesteśmy złymi ludźmi, ale i tak się nie wstydzi nas nazywać swoimi braćmi, więc wszystko jest w porządku, braterstwo. Mamy brata, mamy jeszcze, oprócz nas tutaj mamy jeszcze brata, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I on się nie wstydzi nazywać nas swoimi braćmi. I to jest jedyna hierarchia. Z tego punktu widzenia powiedzieliśmy o naszym wodzu, o naszym królu Jezusie Chrystusie, możemy powiedzieć o nim też jako o pierworodnym naszym bracie. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 29 mówi, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A pierworodny w rodzinie miał zawsze wtedy, kiedy nie było ojca, a ojca nie ma, bo ojciec, można powiedzieć, nie przebywa tutaj, przebywa z nami, przebywa w innym miejscu swojego przebywania w niebie, ale pierworodny wtedy ma coś do powiedzenia, jak nie ma ojca i to on tak naprawdę przewodzi rodzinie. Więc mamy pewną hierarchię z tych wszystkich braci naszych, łącznie z Panem Jezusem, który się nie wstydzi nas nazywać swoim rodzeństwem, mamy pierworodnego. Mamy pierworodnego. Nasz Pan Jezus Chrystus jest tym, który między nami jest pierworodnym. I to jest jedyna hierarchia. To jest wzór, wzorzec taki, który powoduje, że nie ma nikogo innego, któremu jesteśmy obowiązani posłuszeństwo. Swojemu pierworodnemu, najstarszemu naszemu bratu jesteśmy zobowiązani posłuszeństwo. I następny fragment Słowa Bożego, braterstwo. Wśród rodzeństwa niektórzy są starsi, nie mają rządzić, lecz pomagać młodszym. No właśnie, starszy brat czy starsza siostra pomaga przy młodszych dzieciach. Przecież jest dużo dzieci, no to przecież nie jest tak, że mama po prostu nie śpi, tylko 24 godziny na dobę zajmuje się każdym dzieckiem, tylko starsze dzieci zajmują się dziećmi młodszymi. Taka jest normalna, zdrowa rodzina. I tak jest. I Bóg powiedział też, że starsi mają pomagać młodszym. W pierwszym liście Piotra, 5 rozdziale, w 2 pierwszych wierszach. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współczesnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie. Po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Bądźcie oddani wzajemnie sobie. Jeżeli jesteście bardziej rozwinięci, jeżeli macie lepsze charaktery, to może łatwiej wam będzie znosić słabsze cechy charakteru u innych. Jeżeli macie większą wiedzę, może pomożecie komuś zrozumieć coś. Tak jak starszy brat czy starsza siostra pomaga swojemu młodszemu rodzeństwu coś zrozumieć, tłumaczy mu, rób tak, nie rób tego, uważaj tu na to, przeprowadza przez ulicę i tak dalej. Tak wy, braterstwo, każdy z was ma swój stopień rozwoju duchowego i jako starsi od tych, którzy pojawiają się dopiero w zborze, ci, którzy są słabsi duchowo, macie im pomagać. Macie im pomagać ochotnie, nie z przymusu i z oddaniem, czyli tak z serca, tak prawdziwie. Bo przecież jeżeli powiedzieliśmy już o tym, że mamy prawdziwego, rzeczywistego Ojca i sami jesteśmy prawdziwym, rzeczywistym rodzeństwem, to trzeba się tak traktować. Żeby to nie były puste tytuły, żeby to nie była tylko nazwa, o pokój bracie, nie lubię cię siostro, albo ty bracie, ale tu pokój siostro, szkoda, że dzisiaj przyszła, bo nie lubię na nią patrzeć. To nie może tak wyglądać, braterstwo. To musimy być prawdziwym rodzeństwem. Musimy być poczuć się tak, jak wtedy, jeżeli mieliście rodzeństwo, jak wtedy, kiedy byliście młodzi, pomagaliście sobie nawzajem, kiedy żyliście, opowiadaliście sobie, no przecież rodzeństwo, no niby moje dzieci, syn i córka. Córka starsza, 22 lata, a syn jej się wydaje chyba, że jej brat jest za młody, może coś. Jak zaczną gadać, to północy gadają. Już nieraz jestem zły, bo się śmieją, my śpimy, przeszkadzają nam. Ale mówię sobie tak, niech gadają ze sobą. Nie? W końcu kiedy będą gadać, jak już będą mieli swoje rodziny i się powyprowadzają, no to nieraz północy rozmawiają. Wstaję już nieraz, mówię do córki, nie, bo ona tak się śmieje piskliwie, mówię, nie pisz tak, mówię, bo ona zbudzisz, nie? Ale oni ze sobą rozmawiają, bo rodzeństwo spędza ze sobą czas. Rodzeństwo się lubi ze sobą, nawet jak się tam nie zgadzają, jak się poczubią, pokłócą się, coś tam, to ciągną do siebie. Nieraz jakaś tam, jakiś konflikt jest, to Szymon, nie idź tam do Asi do pokoju, za chwilę już siedziła się w pokoju, już rozmawiają, już jest taka sztama, już jest wszystko dobrze. I tak powinno być między nami, braterstwo, bo tak funkcjonuje prawdziwe rodzeństwo. I zobaczcie, jaki jest opis tego, co rzeczywiście się działo w pierwotnym Kościele. Opis funkcjonowania dobrej rodziny, tego, co działo się w Dziejach Apostolskich. Drugi rozdział, wiersze od 42 do 45. I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, czyli wszyscy wierzący, cała społeczność, całe rodzeństwo, byśmy powiedzieli, byli razem i wszystko mieli wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Ja słyszałem opinię, że to oni tak poszli po prostu na fali uduchowienia, że utworzyli jakąś wspólną komunę i zaczęli wszystko sprzedawać, wrzucać pieniądze do wspólnej kasy, bo myśleli, że tak będzie super, no ale tak przynajmniej ja słyszałem w moim poprzednim zborze taki wykład, ale to się nie udało i teraz już każdy ma swój dom, już o żadnych tam wspólnotach, żadnych komunach nie myślimy, ale moim zdaniem, braterstwo, ten opis mówi o czymś innym. Jest mowa o tym, że rzeczywiście sprzedawali swoje posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba, bo tam, jak się czyta Nowy Testament, to widać, że były wielkie problemy, że wierzący cierpieli głód, że nie było pracy, nie było pieniędzy, nie było jedzenia i tam była rzeczywiście nędza już. To nie było tak, że oni po prostu sobie wymyślili jakąś formę, której Bóg nie zaaprobował i musiała się nie udać, ale że to była rzeczywiście zaspokajanie rzeczywistych potrzeb, że ktoś po prostu nie miał co do garka włożyć, że jego dzieci, on i jego dzieci szły głodne. A ktoś inny, kto miał posiadłości, kto miał jakąś ziemię, z której czerpał korzyści, czy ją uprawiał, czy dzierżawił, czy jakieś domy, no to sobie dobrze żył. I mógł powiedzieć, a co mnie tam to obchodzi? Nie? To mógł się zakręcić wokół swoich spraw i to jest jego problem. Ale oni tak nie funkcjonowali, braterstwo. Oni funkcjonowali jak prawdziwa, dobra rodzina, tak jak tu jest napisane. Byli razem, mieli wspólne, kochali się, żyli swoimi sprawami, interesowali się sobą, troszczyli się o siebie. I jak ktoś widział, że w jakiejś rodzinie dzieje się bardzo źle, że nie ma pracy, nie ma środków do życia, nie ma jedzenia, że tam już się naprawdę źle dzieje, że jest bieda, to jak miał coś, to sprzedał i sam nie rozdzielał tego. To jest bardzo ważne. Tylko nie, że szedł do tej osoby i pomagał, bo tak rodzi się potem takie cwaniactwo, że ktoś powie, aha, to ten jest bogaty, to do niego przyjdę, żeby mi dawał, ale przynosili apostołom. Pamiętacie ten opis Ananiasza i Safiry? Nie? Przynosili to apostołom, apostołowie rozdzielali, tak jak mieli znajomość tych braci, czy tak jak im Duch mówił, ale pomagali sobie nawzajem, bo się wzajemnie o siebie troszczyli. Tak powinna funkcjonować zdrowa społeczność. Braterstwo, zazwyczaj cytuję tutaj list do Galacjan. Może wam tylko w skrócie opowiem, co mnie kiedyś uderzyło, kiedy czytałem list do Galacjan. Nie wiem, czy się tym już nie dzieliłem z wami w zeszłym roku, ale w liście do Galacjan apostoł Paweł opisuje swoje nawrócenie, kiedy jechał do Damaszku prześladować chrześcijan. Ukazał mu się Pan Jezus, powiedział, że będzie tym, który będzie go głosił wszystkim ludziom i Żydom i poganom. I potem apostoł Paweł, list do Galacjan, to jest list, w którym apostoł Paweł stara się wybić z głowy Galacjanom, że mają wrócić do przestrzegania zakonu. I mówi, już potem nawet ich tam mówi o nierozumni Galacjanie w trzecim rozdziale, inne przekłady mówią o głupi Galacjanie, że mówi, czy wy jesteście głupi, że chcecie wracać do zakonu? Ducha dostaliście dlatego, żeście zakonu przestrzegali, czy dlatego, żeście uwierzyli w Jezusa Chrystusa? I czy te wszystkie błogosławieństwa, które się dzieją, to są spełnienia zakonu, czy z wiary w Jezusa Chrystusa? I na różne sposoby, wiecie, to Galacjan stara się im wybić z głowy to, co im tam przyszli ludzie i zamieszali, inni tam przyszli, zamieszali im w głowach. I jednym z argumentów jest to, że to, co on im głosił, że nie było ludzkiego pochodzenia, tylko on to otrzymał na skutek objawienia od Pana Jezusa, kiedy mu się objawił. On mówi tak, w tym liście do Galacjan, pierwszy rozdział, wiersz 11. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. I mówi tak, nawet nie byłem w Jerozolimie, żeby z apostołami na ten temat rozmawiać, tego, co ja wam głoszę, bo to było objawienie od Jezusa. Więc jak było objawienie od Jezusa, a ja wam mówiłem o wierze w Jezusa, a nie o przestrzeganiu prawa zakonu, to nie wracajcie do prawa zakonu, bo przecież to, co ja wam głosiłem, to jest bezpośrednio od Boga. I mówi tak, nie udałem się, w wierszu 17, ani się nie udałem do Jerozolimy. W 18 mówi, po 3 latach poszedł do Jerozolimy, spotkał tylko Kefasa. Potem mówi, w 2 rozdziale, w wierszu 1, po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, a udałem się tam na skutek objawienia. I wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym, Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremno biegłem czy biegnę. A i potem apostoł Paweł po 14 latach otrzymał objawienie. Idź do Jerozolimy, rozmawiaj z apostołami, ze starszymi tego zboru, powiedz im, co głosisz, zobacz, czy to, co głosisz, to jest zgodne z nauką apostolską. I on poszedł, żeby się dowiedzieć, czy czasami nie biegnie na daremno, że nie głosi rzeczy, których Bóg sobie nie życzy. I wiecie, co jest napisane? W wierszu 9, 2 rozdział, wiersz 9. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, żebyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Apostołowie mówią, dobrze głosicie, wy idźcie do pogan, my będziemy głosić obrzezanym, wasza nauka jest w pełni apostolska, my swoim urzędem apostolskim to potwierdzamy. Ale braterstwo, coś im jednak powiedzieli. Podali im prawicę, w wierszu 9 jest napisane, a w 10 mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonywać. Apostoł Paweł nie zajmował się ubogimi, nie zachęcał zborów do tego, żeby się zajmowali ubogimi, a potem już zaczął to robić. Pamiętacie, organizował nawet zbiórki żywności, zbiórki pieniędzy. Dobrze funkcjonująca społeczność, my jako rodzeństwo mamy obowiązek zadbać o ubogich, o tym, którym się źle dzieje, którzy mają biedę, którzy może jak się głodni kładą spać. Teraz takiej sytuacji raczej nie ma, ale chociaż w niektórych rodzinach może się to zdarzyć. My mieliśmy w naszym zborze siostrę, która chorowała psychicznie, miała depresję i schizofrenię. I ona rzeczywiście była w ciężkiej sytuacji. I my jako zbór się zainteresowaliśmy tym, dawaliśmy jej pieniądze. Ona jeszcze miała syna na utrzymaniu i później, kiedy mężowi się poprawiła sytuacja finansowa, zaczął płacić jej alimenty, to wtedy ona powiedziała, że już ma pieniądze i że już bardzo dziękuję za pomoc, już jej nie potrzebuje, bo już jest starcza po prostu. Nie? Ale to była nasza inicjatywa, my się zainteresowaliśmy, my zaproponowaliśmy i takiej pomocy udzielaliśmy. Myślę, że to jest zdrowe funkcjonowanie dobrej rodziny i tak samo było tutaj, że mieli wszystko wspólne, czyli moje nie było moje, bo tak naprawdę poświęciłem to Bogu, położyłem to na ołtarz już, ale jak widzę mojego brata w potrzebie, to muszę mu pomóc, bo nawet apostołowie kazali apostołowi Pawłowi dbać o ubogich i zajmować się ubogimi w zborach. I tak funkcjonuje dobra rodzina. Rodzeństwo, które się nie kocha, nie jest w Bożej rodzinie. Tak Bóg to ustawił. No, rodzeństwo w ciele może się nie kochać, mogą nawet nie patrzeć na siebie. Znam takich ludzi, chociaż to są raczej przypadki w świecie, ale że nie mogą patrzeć na siebie, nie mają żadnych kontaktów ze sobą, ale w Boga, w Bożej rodzinie nie może tak być. To w ogóle wyklucza taką sytuację. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Braterstwo, to jest chyba najcięższy fragment. To jest takie proste do powiedzenia, że mamy się wzajemnie miłować. O, ja cię miłuję, bracie, pokój. Czy ty mnie miłujesz, bracie? Tak, ja cię miłuję. ale jest mi zupełnie obojętny ten ktoś, nie? Albo może jakieś złe uczucia nawet mam, ale a, będę gdzieś tam to pamiętał, on tam mi to zrobił kiedyś i tam kiedyś, a, albo mi coś powiedział i już jest dla mnie jakimś tam człowiekiem, co do którego nie chcę mieć specjalnego kontaktu z nim, nie zależy mi na tym, żeby miał kontakt, ale Pismo nie mówi, żebyśmy się tylko tolerowali, czy żebyśmy to jakoś tak się obchodzili jak dwa jeże, żeby tam ktoś kogoś nie, ale że mamy się wzajemnie miłować. I to jest rzecz, którą tak naprawdę musimy uwzględnić, że żeby być członkiem Bożej rodziny, musimy wzajemnie, rodzeństwo musi się kochać. A jak ktoś się nie kocha, nie jest w Bożej rodzinie. Nie jest w Bożej rodzinie. Braterstwo, list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Już się pewnie uśmiechacie gdzieś w głębi duszy, bo to jest taki piękny, romantyczny fragment, który się wpisuje na życzeniach z okazji ślubu, że miłość jest taka i taka, i jest taka fajna i piękna i dobra i to, co młoda para będzie przeżywała, to będzie to tylko po prostu sama droga usłana płatkami róż. I tak wam się kojarzy 13 rozdział listu do Koryntian. Pierwszy do Koryntian, 13 rozdział, pierwsze trzy wiersze to są chyba najbardziej ostre słowa, jakie można spotkać w Nowym Testamencie. Jeszcze takie inne są, że jeżeli ktoś zgorszy jednego z tych maluczkich, to lepiej, żeby sobie kamień młyński zawiesił na szyję i rzucił się w morze. Czyli, że jeżeli dochodzi do zgorszenia, a zgorszenie to nie jest to, że mi się może nie podobać, że ktoś ma lepszy samochód ode mnie i powiem, o, ale mnie zgorszył, że sobie taki drogi samochód kupił, nie? Bo to nie żadne zgorszenie, tylko zwykła zazdrość taka ludzka, perfidna. Natomiast zgorszenie to jest dokładnie greckie słowo, zgorszenie to jest doprowadzenie kogoś do upadku. Jeżeli byśmy kogoś doprowadzili do duchowego upadku, że on by stracił wiarę, to możemy sobie lepiej, by było dla nas, żebyśmy sobie kamień miński do szyi zawili. To też są bardzo ostre słowa, to nie są przelewki. Ale 13 rozdział, pierwsze trzy wiersze mówią tak. Choćby mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Słyszeliśmy wyjaśnienie tych puste dźwięki byśmy wydawali, tylko byśmy byli tacy, wiecie, jak takie te dzwony rurowe, pum, pum, a tam w środku nic nie ma. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. To jest coś, co tutaj, braterstwo, jest bardzo dla nas istotnego i ważnego, że możemy posiadać całą wiedzę, znać wszystkie tajemnice i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym całe ciało wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A najgorsze wyrażenie jest, braterstwo, tutaj, że byłbym niczym. W jakim sensie byśmy byli niczym? Nie bylibyśmy niczym dla Boga. Byśmy byli po prostu ani nie dziećmi, ani nie współbraćmi, ani nie Jego ludem. Nie bylibyśmy żadną z tych osób. Ponieważ bez miłości nie jesteśmy dziećmi diabła tak naprawdę, a nie dziećmi Bożymi, bo tak mówi ten fragment Słowa Bożego. I jeszcze raz chciałbym nawiązać do miłości w rodzeństwie, braterstwo. Jeżeli macie w swoich głowach, jak funkcjonuje dobre rodzeństwo, takie normalne, że starsi opiekują się młodszymi, pomagają sobie wzajemnie, troszczą się o siebie, pomagają, gdzieś idą na podwórko. Już teraz młodzież nie chodzi na podwórka, ale jeszcze za moich czasów chodzili. I tam się zdarzały różne bójki. To mój brat mnie bronił. Byłem na koloniach i tam ktoś się do mnie sadził. No to mój brat załatwił sprawę, że już się nie sadził. Mniejsza o szczegóły. W każdym razie, nawet jak kiedyś tam z pomostu mnie zrzucili to i się topiłem, to mnie mój brat wyłowił, bo może już by mnie nie było na tym świecie, ale mnie w każdym razie uratował. Tak prawdziwe, dobre rodzeństwo ze sobą funkcjonuje. Braterstwo. Tak musimy, to jest nasz ideał, do tego musimy dążyć. Musimy się poczuć, że jesteśmy wzajemnie rodzeństwem, prawdziwym rodzeństwem. Musimy poszerzyć te granice naszej rodziny w naszych sercach, żeby się tutaj pomieścili wszyscy ci, którzy tutaj są obok was. Spójrzcie w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu. Zobaczycie swoje nowe rodzeństwo. Prawdziwe rodzeństwo, nie jakieś takie, wiecie, symboliczne, że to tak, ach, niby rodzeństwo, ale tak normalnie to będziemy się traktować jak obcy. Tak nie może być. A chodzi o wzajemną pomoc, o wsparcie, o wzajemne współczucie. To jest bardzo ważne, braterstwo. Wzajemne współczucie. Jak ja zachorowałem na chorobę nowotworową i mój brat się o tym dowiedział, to przyleciał i mówi, słuchaj, co się dzieje i tak dalej. Ja mam lekarza, mój znajomy to jest lekarz, onkolog, on cię poprowadzi. Rzeczywiście prowadził mnie ten lekarz. A to jest taka śmieszna sytuacja, to wam opowiem. Byliśmy na sali, gdzie nas było 14 osób, no bo to Państwowa Służba Zdrowia. I lekarz miał swoich pacjentów, których prowadził prywatnie. I ja, taka owieczka, która nie byłem przez niego opłacany, ja go nie opłacałem, nie byłem jego prywatnym pacjentem, ale byłem no, bratem jego znajomego, czyli Grzesia. I przychodził i tak, do tych, od razu było widać, kto z tych 14 jest pacjentem, który przyszedł po prostu z ulicy, a który jest jego prywatnym pacjentem, bo jak jakiś był prywatny pacjent, to co tutaj, a tu tak, jak pan się czuje, a tu może zmienimy dietę, a tutaj brzuszek naciskał, czy tam coś nie boli i tak dalej. Mnie też tak naciskał, oni wszyscy na mnie patrzyli, mnie badał i tu węzły chłonne, tu i tam i wszystko, a tamtych, o widzę, że się pan dobrze czuje, a jak tam wszystko w porządku i wokół tych, którzy nie byli, którzy go nie opłacali, to traktował ich zupełnie, wiecie, tak, że tylko ich poklepał, a widzę, że wszystko dobrze, bo usiadł na łóżku, to chyba dobrze, nie umarł, nie leżał. Ale tak to wygląda. Natomiast braterstwo, my musimy wzajemnie się o siebie troszczyć. Mój brat przyszedł z pieniędzmi, mówi, tu jakieś leczenie, coś, wie, Grzesiu, spokojnie, będziemy się starali tą chorobę opanować i może się okaże, że będzie wszystko dobrze. Akurat wtedy, kiedy Szymon się urodził, to ja zachorowałem. W lutym się urodził Szymon, a ja w maju miałem operację. No i skoro 18 lat przeżyłem, to myślę, że się jakoś tam wywinąłem z tej dolegliwości. Ale pamiętam reakcję mojego brata, który strasznie to przeżył po prostu. I o tym wam chciałem powiedzieć, żebyście też nabrali takiej wrażliwości, że jeżeli komuś z was się coś złego dzieje, to módlcie się za tą osobą. Jeżeli przechodzi jakieś kłopoty rodzinne, zawodowe, z dziećmi, z młodzieżą. No przecież ten świat robi tej naszej młodzieży wodę z mózgu. Oni pokazują świat z najlepszej strony, a potem, kiedy ta nasza młodzież tam trafia, to świat się odwraca plecami. Nagle się okazuje, że wiecie, że ten świat jest okrutny, że jak są pieniądze, to są przyjaciele, jak nie ma pieniędzy, to popadają te nasze dzieciaki w jakieś uzależnienia, w jakieś towarzystwo. Więzienia są pełne młodych ludzi, którzy przez dopalacze zniszczyli sobie mózgi, braterstwo. I to nie jest takie zniszczenie mózgu jak przy normalnych narkotykach, że po jakimś czasie ten mózg się oczyszcza i oni wracają do normalności. Tylko dopalacze normalnie fizycznie uszkadzają mózg. Oni wrzeszczą po nocach, rzucają się z pięściami, muszą siedzieć w izolatkach. Oni mówią, z młodymi teraz nie idzie siedzieć, bo młodzi mają po dopalaczach, mówią, porozwalane mózgi. Nie? To robi świat z dziećmi, najpierw pokazuje im, jaki jest powabny, jakie imprezy fajne, jak wesołe, jak jest alkohol, jak jest marihuana, to wszystko niegroźne, jest marihuana nieuzależnie, a potem wchodzą w dopalacze, rozwalają sobie mózgi i są ludźmi przegranymi. I tak diabeł robi z młodymi ludźmi, po prostu stara się ich strasznie, strasznie zdegradować maksymalnie. A jak my widzimy, że ktoś w naszym zborze ma problemy ze swoimi dziećmi, z młodzieżą, jakiekolwiek problemy, to braterstwo, jesteście zobowiązani współczuć i uczestniczyć w tym. Możecie nawet nie mówić tej osobie, że się za nią modlicie, ale módlcie się, patrzcie na siebie, na swoje potrzeby wzajemne i pomagajcie sobie, bo tak przecież rodzeństwo funkcjonuje. Nie jest obojętne, o, to mnie obchodzi, co tam mojemu bratu się dzieje, a nie ma pracy, o, nie wiadomo za co żyją, a ja mam pracę, bardzo się z tego cieszę, a ten nie ma. Przecież normalny brat czy siostra tak nie zrobią. Braterstwo, no przecież dbamy o siebie, troszczymy się, leży nam na sercu dobro naszych braci. Ukrywanie upadków. Jak się coś w rodzinie stanie, to co? Chodzimy do wszystkich, mówimy, o, tu mój brat czy moja siostra zrobiła to czy tamto. Nie. Wszystko ma pozostać w rodzinie. Porozmawiać, nie rób tego więcej, zrobisz, ściągniesz do siebie kłopoty. Ukrywamy swoje. Jak zaczniemy rozgłaszać bracia jakieś swoje upadki czy słabości, to nie jest braterskie postępowanie. Obmowa to jest braterskie postępowanie. Czy ja pójdę i powiem, a mój brat Grzegorz, to wiecie, bracia to i tamto. To co bym był za bratem? Jakim bym był bratem? Gdyby Szymon teraz zaczął o Asi tam rozpowiadać, to bym powiedział, Szymuś, co ty robisz? Ty jesteś bratem czy wrogiem jesteś? Nie? Nie może być obmowy, nie może być nieżyczliwości. Musi być wzajemne zainteresowanie, modlitwa, chęć przebywania ze sobą. Te wszystkie rzeczy, które występują w prawdziwej rodzinie. A po co to wszystko jest braterstwo? Po co to wszystko jest? Po to, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa. Że jesteśmy wśród swoich, wśród ludzi życzliwych, wśród ludzi, którzy chcą naszego dobra, którzy się pomodlą z nami, jak nam będzie ciężko, pomodlą się za nasze sprawy, kiedy powiemy, że przechodzimy jakiś ciężki czas. Kiedy nam się noga powinie i nie będziemy mieli co włożyć do garka, to wiemy, że możemy na nich liczyć. Zawsze tak jest w zborach, że się jakieś takie mniejsze grupki ludzi, którzy mają do siebie jakąś taką szczególną sympatię, to się powinno rozciągnąć na cały zbór. Nie tylko, że ja się z tym bratem przyjaźnię, to znam jego sprawy, modlę się za niego, czy mu tam pomagam, jak mu idzie ciężko, ale powinniśmy wszyscy tak funkcjonować, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa. Powinniśmy wyprzedzać innych miłości. Ja ci, bracie, okażę miłość, a to wtedy może ty mi okażesz miłość. Może ty mnie nie lubisz, albo może mnie mniej lubisz, ale jak ja ci okażę miłość i serdeczność, a większość ludzi działa jak lustra, wiecie? Że jak my do nich wyjdziemy życzliwie, to i oni do nas życzliwie. Takie dobre koło się napędza, że się traktujemy coraz lepiej, coraz bardziej życzliwie. A jeżeli ja do kogoś wyjdę ostro i go zranię, to on mnie potem będzie chciał zranić, jak będzie działał tak jak ja. A on mnie zrani mocniej, bo on się poczuł zraniony, to mu tam jeszcze dołożę i mu powiem. A jak mnie to spotkało, to ja znowu to mu powiem. I to się nakręca znowu w drugą stronę. Koło takiej nieżyczliwości, koło wrogości i takiego braku sympatii. Ale generalnie przynależność do rodziny musi powodować to, że mamy poczucie bezpieczeństwa i że nie powinno występować uczucie samotności, odosobnienia, że jesteśmy razem, jesteśmy rodziną, prawdziwą, dobrze funkcjonującą rodziną. Jesteśmy razem, nie jesteśmy sami, nie jesteśmy takimi wysepkami gdzieś tam na oceanie, ale tworzymy zdrową rodzinę. A jeżeli braterstwo tak się nie dzieje, to mamy naszego Ojca w niebie, którego możemy poprosić o pomoc i powiedzieć: tato, potrzebujemy twojej pomocy, bo się źle dzieje w naszej rodzinie. I prosić, modlić się, rozmawiać ze sobą, przede wszystkim rozmawiać, okazywać sobie miłość, współczucie, tolerancję, wyrozumiałość. I wtedy będziemy dobrą rodziną. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsca. Jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czy chcesz spędzić wieczność wśród obcych, wśród tych, których tak naprawdę nie kochasz? Jeżeli ubiegamy się o życie wieczne i mamy wszyscy razem spędzić ze sobą wieczność, braterstwo, nie 10 lat, 30, milion, 30 milionów lat, miliard lat, to spędzajmy je wśród ludzi, których kochamy, którzy nas kochają, z którymi czujemy się dobrze, z taką rodzinką, z którą naprawdę będzie nam się trudno rozstać, jak gdzieś tam ktoś będzie wyjeżdżał, gdzieś tam będzie w innym miejscu, to będzie nam się trudno rozstać. I to jest wszystko, co chciałem do was powiedzieć. Dziękuję.